Jesteśmy z dużym opóźnieniem. Słuchajcie, jestem zaopatrzony w najnowsze nabytki. To jest akurat skarb kibica przeglądu sportowego Volejlanta, więc na to, co dzieje się w Łodzi i będzie się za chwilę działo w Chinach. Skarb kibica przeglądu sportowego, ale tych nabytków siatkarskich trochę tutaj jest, bo ten najważniejszy to jest też przegląd sportowy. Nie wiem, czy widziałeś okładeczkę.
A, ładnie to wyglądało.
Rzymski triumf, veni, vidi, vici. Ale mam też oczywiście tamtejsze gazety, które muszę powiedzieć, że bardzo fajnie podziękowały swojej drużynie. Na pierwszej stronie i Tutto Sport, i Corriere, i La Gazzetta. Grazie lo stesso, czyli mimo wszystko dziękujemy, jakby coś takiego można przetłumaczyć. Reklamy sponsorów, wykupiona nawet całostronicowa podziękowanie ze strony federacji za to srebro. No i oczywiście wszyscy oddają to, co należne Polakom. Mam nadzieję, że dzisiaj też my wystawimy, nie wiem, czy się zgadzasz, bo tutaj grupa za 10 z plusem, z wyróżnieniem, ocena Włochów za te Mistrzostwa Europy. Myślę, że pokusimy się o zróżnicowanie ocen Polaków. Tutaj patrzę, Włosi za ten turniej od 7,5 Moska do 9,5 De Giorgi, chyba najwyższa ocena, i La Via 9,5. No to chyba się zgodzę, że La Via był najlepszy we włoskiej drużynie w czasie całego turnieju, więc może my też się pokusimy o zróżnicowane noty dla biało-czerwonych. Kuba Diabeł Bednaruk, i czy też zwany u nas w redakcji Bednarczuk. O! A jestem w trakcie oglądania tych historii pobocznych Gwiezdnych Wojen. Star Wars historie.
A ja skończyłem.
Obejrzałem właśnie Hanna Solo, tą serial.
Ja coś obejrzałem, ale nie pamiętam co. Coś tam obejrzałem, a ja jestem fanem. A chociaż uważam, że Star Trek jest lepszy. Generalnie całe uniwersum Star Treka jest lepsze od Gwiezdnych Wojen.
A ja w ogóle Star Treka nigdy mi nie podszedł i nie byłem w stanie w ogóle przebrnąć.
Grzeszysz.
No wiem, ale nie jestem w stanie. Nie byłem w stanie jako dziecko i potem już nigdy do tego nie wróciłem. Także tak. No dobra, ale my o siatkówce, co, zaczniemy może od Łodzi, bo to na świeżo, to żeby nam nie uciekło to, co jest w głowie, jak przeżyliście, bo ja wczoraj po meczu wyłączyłem, żeby kłaść młodego i już nie oglądałem studia, więc nawet nie wiem, jak żeście wczoraj ocenili porażkę, no taką pod względem marzeń naszych o awansie bardzo bolesną z punktu widzenia gry, no to niestety ona gdzieś tam się zapowiadała, bo graliśmy po prostu słabszy mecz, natomiast jestem ciekaw, jak wy to ocenialiście.
Wszystko wskazywało na to, wszystko absolutnie wskazywało na to, że gdzieś się potkniemy. Bo mówiliśmy o tej nierównej grze naszej, o tym, że myśmy nazwali reprezentację Polski sinusoidy w ogóle, jeżeli chodzi o dziewczyny, bo wygrywamy do 7 i przegrywamy mecz. Ja nie wyobrażam sobie, trzeba kogoś tam zapytać, tych wszystkich mózgowców siatkarskich, czy kiedykolwiek zespół, który wygrywa do 7, przegrywa mecz seta, bo jak deklasuje przeciwnika. I ta sinusoida jest wciąż od mistrzostw Europy i trochę chyba zakłamywaliśmy rzeczywistość, że to przyjdzie czas, że jeszcze się rozkręcają, a mimo wszystko Włoszki czy Amerykanki, zresztą Amerykanki wczoraj, jak trzeba było wskoczyć na wyższy poziom, to wskakiwały na wyższy poziom, Włoszki jak wskakiwały, a my jak mieliśmy wskoczyć na wyższy poziom, to nam czegoś brakowało. A już ten tiebreak, to ja sobie wczoraj, dzisiaj przeanalizowałem tego tiebreaka, to jest dla mnie jakiś w ogóle kuriozum, dla mnie to jest jakieś szaleństwo, żeby przegrać takiego tiebreaka, gdzie 11 i 12 punkt dostajesz po prezentach od Tajek i wykorzystujesz, no jest smutno, tam były, nie wszystkie dziewczyny chciały podejść do wywiadu, brawo dla Stysiakowej, która zawsze jako taka szefowa staje i mi się to podoba, mi bardzo się podoba, jak Stysiakowa reaguje, ona tak twardo, no, jak trzeba stanąć do wywiadu po zwycięstwie, to jest, ale po porażce też trzeba umieć stanąć, bo nie każda potrafiła, bo to też nie jest takie proste, zresztą dzisiaj chyba była Bozia tam u nich, to też chyba dwie dziewczyny wyszły do rozmowy, bo wiadomo, że teraz nie ma dramatu, bo jest szansa na wyjście, ale tam dzisiaj sprawdzałem, chyba 9,5 punktu stracili w rankingu, bo już zacząłem myśleć ranking, no, bo już patrzę na to, tak, że...
Też zerkam na ranking, tym bardziej, że Kanada gra dobrze i Dominikana grają dobrze, więc one punktują, zerknąłem na ten ranking też dlatego, że no to była bolesna strata właśnie z punktu widzenia nawet bardziej rankingu niż kwalifikacji samych.
I się okazuje, że zespół, który na tym turnieju nas troszkę przycisnął, wygrał z nami mecz. Bo nie przycisnął bardzo, bo naprawdę ja patrzę. Słuchaj, te tajki, jak stoisz na żywca, patrzysz na te tajki, na linię bloku, na linię ataku i patrzysz na Polki, no młodsze siostry przyjechały. Takie 13-latki przeciwko 18-latkom, dojrzałem 21-latkom, dojrzałem kobietom, stanęły dziewczęta i tymi swoimi bajerami. Bo wiesz, bo one grały jeden numer, one grały przesuniętą, krótką i tylko ta skrzydła szła albo w tu, albo między, albo tu.
Ale
albo
przyznasz, że to jest trudne do odczytania, bo one by robiły tak to tak szybko i tak dobrze.
Tak, tylko przy tak wysokim bloku, jeżeli masz dziewczyna 1,90 m wzrostu, to do pierwszej idziesz tyle i do tyle drugiej idziesz tyle. Myśmy się pogubili, tam była taka akcja, że Aśka Wołosz w ogóle nie skoczyła do swojej, jak poszła na pogubione dziewczyny, ale jak trzeba było przyserwować, myśmy zagrali drugi set, dlaczego tak wyglądał? Bo myśmy zaczęli serwować. I już się pogubiły zupełnie tajki. I nagle się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie zaserwować przez cały mecz. I to jest problem do tej pory naszej kadry, że od momentu w INL-u my nie gramy równo. Ale ja też mam jeszcze jedną teorię taką. Na INL-u duże zespoły nie grały najlepszej siatkówki, bo wiadomo, że tak samo kadra Polski, nasza. Bułgaria 2-3, tak? Serbia porażka 0-3, jeżeli dobrze mówię o facetach. Że te wyniki, bo z tych wyników ja teraz muszę mieć w głowie dużo, ale dobrze mówię, tak? 2-3.
Serbia 0-3 na pewno.
Na pewno. Z Bułgarią tam piąte sety. Z Niemcami piąte sety. I mówiliśmy o tym, że i czy Niemcy, czy Serbowie się podniecali, że oni są w wielkiej formie i są wielkim zespołem, bo z Polakami wygrali 0-3? No nie. A my w pewnym momencie chyba za bardzo narzuciliśmy te oczekiwania, że my jesteśmy już w tym gronie tych najlepszych topowych drużyn na świecie. Jesteśmy wysoko, nie ma co ukrywać i fajnie dziewczyny grają na tym przegląsie na WNL-u, ale wtedy, kiedy już trzeba grać o coś, nam czegoś brakuje. I w pewnym momencie, kiedy myśmy szli do góry, ja zresztą to w pierwszym studio przed pierwszym meczem kwalifikacji pokazałem, że my mamy 4 turnieje, czyli WNL zeszłoroczny, Mistrzostwa Świata zeszłoroczne, WNL obecny, tegoroczny i Mistrzostwa Europy, czyli 4 turnieje. Szliśmy w każdym momencie szliśmy do góry. Z różnymi proporcjami, ale generalnie widać było, że każdy element idzie polepszamy. I nagle na Mistrzostwach Europy większość nam się sypie. Już nie mówię o kontrach, bo te kontry były dramatyczne, ale szliśmy do przodu i mówimy, kurczę, ciekawe, gdzie jest sufit tego zespołu, bo szliśmy do przodu i nagle na Mistrzostwach Europy lecimy do dołu w większości elementów. Popełniamy więcej błędów procentowo w setach, popełniamy na kontrach, jesteśmy słabsi. Jest coś się dzieje, ten zespół gra słabiej. Pomyśleliśmy sobie tak, okej, Mistrzostwa Europy gramy trochę słabiej, ale naszym celem głównym są kwalifikacje olimpijskie. I gramy w 3 pierwsze mecze z 3 najsłabszymi zespołami i widzimy te same problemy na Mistrzostwach Europy. Trochę zakłamywaliśmy przed meczem z Tajlandią, że tych problemów może nie będzie do końca, bo może jak trzeba będzie zagrać na 80%, to zagramy na 80%. Nagle się okazało, że tego nie mamy, że brakuje nam tego, że brakuje nam ciągłości, brakuje nam równej formy. Ja powiedziałem, że co to znaczy forma zespołu? Forma zespołu czy forma zawodnika oznacza, że dostajesz to, co oczekujesz i dostajesz to na przestrzeni całego meczu. Najlepsze zespoły grają równo, albo ich sinusoida jest malutka. Słabiej, gorzej, słabiej. To samo mówimy o topowych zawodnikach. Bo jeżeli kupujesz topowego zawodnika, to kupujesz nie zawodnika, który robi 50 punktów, a za chwilę jest minus 10 i tak gra, tylko kupujesz takiego zawodnika. Czekaj, bo on idzie w tą stronę. O, sorry, w tą stronę jak to idzie. I w tym momencie zaczynamy mieć problem. Tajki dużo lepiej grają.
Ale czy to jest problem? No bo tak, ja myślę, że jakby, bo mówisz, że cały czas szliśmy do góry, natomiast na końcu nawet na Mistrzostwach Europy, mimo słabszej gry, na końcu przegraliśmy jakby nadal z drużynami, które uważamy, że są dużo od nas lepsze, z Turcją i z Serbią, czyli jakby jeszcze nie było problemu w wyniku. Teraz tak naprawdę po raz pierwszy w tym sezonie przegraliśmy mecz z drużyną, którą chcielibyśmy postrzegać jako drużynę bliską nam albo nawet troszkę słabszą, z którą zakładaliśmy, że jeżeli mamy walczyć o kwalifikacje olimpijskie, no to musimy wygrać 5 meczów z rzędu, czyli do meczu z Niemcami komplet i ewentualnie później niech się dzieje wola nieba, jeden z nich może się uda coś urwać, a może któraś z tych drużyn właśnie się potknie i wtedy my coś tam wykombinujemy. Jakby tak ocenialiśmy, natomiast no siłą rzeczy patrząc i na ranking, który żeśmy sobie nabili tymi dobrymi występami w Lidze Narodów i nawet Mistrzostwami Europy i siłą rzeczy patrząc jednak na to, co się dzieje na świecie, no nadal jakby my jesteśmy w tym szeregu numer 3 według mnie. To znaczy, jeżeli liczymy, że numer 1 to są no, top of the top, czyli nie wiem, Turcja na przykład i Stany Zjednoczone, może jeszcze Chiny, które chociaż też zanotowały wczoraj wpadkę, może nie wiem, Brazylia, może Serbia momentami, no później mamy jakieś tam drużyny, które słabiej ostatnio się prezentują, typu Włochy, jest oczywiście Japonia i tak dalej, no to my jesteśmy jednak nadal w tym trzecim szeregu i my aspirujemy do tego, żeby być wyżej, natomiast mam wrażenie, że to jest trochę sytuacja taka, jaka była z mężczyznami w okolicach tego 2010-2011 roku, pamiętasz, kiedy my już byliśmy wicemistrzami świata, za chwilę zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i wybuchła euforia, natomiast jakby tak, to była ta właśnie sinusoida, że nikt nie pamięta, że po drodze był siódmy rok, kiedy żeśmy się
paraże w ogóle do Mistrzostw Europy z El Poraulu.
Lekko żeśmy spieprzyli się za przeproszeniem na Mistrzostwach Europy i wylądowaliśmy w barażach. Później był 2010, kiedy okej, z gigantami, no bo wówczas Bułgaria i Brazylia były medalistami Mistrzostw Świata, ale jednak spadliśmy na 11 miejsce na świecie. No i po prostu, no my nie byliśmy jeszcze wówczas być może drużyną, która wówczas grała równo i była gotowa na to, żeby w każdym turnieju bić się o medal. Za chwilę przyszła wygrana w Lidze Światowej wówczas jeszcze i nam się wydawało, że no dobra, to były tylko wpadki, no ale znowu okazało się, że na igrzyska to było za mało, że jak przyszło do igrzysk, to ci, którzy byli w tym pierwszym szeregu, to byli od nas lepsi, czyli jakby być może to jest tak, że my cały czas właśnie od tych dziewczyn żądamy dużo i dobrze, natomiast pytanie, czy one już przeskoczyły ten poziom wyżej, czy one już są w stanie regularnie wygrywać z takimi zespołami jak Tajlandia, jak nie wiem, Dominikana, Kanada i tak dalej, które są za nami w rankingu, owszem, natomiast nadal są bardzo, bardzo groźne.
Ale widzisz, no z Tajlandią nie przegraliśmy 8 lat i zawsze te mecze wygrywaliśmy, to jeden tiebreak był do tej pory przez 8 lat. Przez 7 meczów, przed wczorajszym meczem 7 meczów z rzędu wygrany było, więc generalnie wydawało się, że już ten poziom przeskoczyliśmy, bo my tam, ja też powiedziałem, no gryziemy ten top, ale my jeszcze tym topem nie jesteśmy. Zresztą to pokazały Mistrzostwa Europy, że nawet Serbia, która grała moim zdaniem z nami przeciętny mecz, nas ograła i to był mecz, który zresztą Serbia też podkreślała, myśmy podkreślali przed turniejem, że to jest mecz o medal na tych mistrzostwach Europy. Być może za wysoko oceniliśmy ten sufit tego zespołu, ale z drugiej strony przed sezonem reprezentacyjnym stwierdziliśmy, że ten turniej jest najważniejszy tego sezonu, że nie WNL, nie Mistrzostwa Europy, tylko turniej kwalifikacyjny w Łodzi będzie najważniejszy. A teraz się okazuje, że my na tym turnieju kwalifikacyjnym wyglądamy najgorzej, bo ja powiem ci, oglądam wszystkie mecze, staram się jak najbliżej patrzeć na rzeczy, które nie widać w telewizji. I ja na przykład widzę, że Stysiak chodzi i spaceruje po boisku, bo ona już nie ma mocy. Ona chce, ale mi się wydaje, że tam nie ma mocy. Wydaje mi się, że tam Różański to już jest pogubiona zupełnie na lewym skrzydle, bo ona już była pogubiona w Mistrzostwach Europy, a teraz już zupełnie nie wie, co ma zrobić. No oczywiście wiemy o tym, że miała czyniańska kontuzja, ale czynna wchodzi, gra rewelacyjny mecz, bo chyba najlepszy mecz grała w ostatnich, nie wiem, że ona mało grała w kadrze, ale generalnie gra rewelacyjnie. Ale podsumowując całą jakość, tej jakości za bardzo nie mamy, ale wydawało się, że ta jakość wystarcza na te drużyny typu Tajlandia, że my możemy dostać po głowie z Turcją, możemy dostać po głowie ze Stanami, ale raz na jakiś czas ogramy silny zespół. A teraz się okazuje, że silne zespoły, no że okazuje się, no wiesz, to nie jest czarnowictwo, bo my mamy 3 mecze do wygrania, wygramy 3 mecze, jesteśmy na igrzyskach prawdopodobnie.
Nadal uważam, że my raz na jakiś czas możemy ograć silny zespół, natomiast raz na jakiś czas możemy też zanotować w topę, taką jak na przykład chcielibyśmy wierzyć, że tylko w topą jest porażka z Tajlandią, dlatego według mnie jest bardzo ważny ten mecz z Niemkami, po to, żeby udowodnić sobie, że my jesteśmy właśnie lepszym zespołem, że jesteśmy drużyną, która nawet jeżeli nie wyjdzie z tego turnieju, to będzie na trzecim miejscu, jest tuż za Włoszkami i Amerykankami na końcu.
Ale też mam takie wrażenie, że już pomijając to, że przeciwnicy, czyli te silne zespoły na WNL-u nie były w najmocniejszych składach, czy nie były najlepiej przygotowane, czy dla nich to nie był cel sam w sobie Mistrzostwa Europy, ale już pomijając przeciwników, myśmy na WNL-u grali najlepszą siatkówkę tego roku. Taką poukładaną, rozsądną, mocną, wiadomo jakie były akcenty, wiadomo kto miał coś robić na boisku i jakoś przewidywalną, o tak bym powiedział, przewidywalną na WNL-u graliśmy. że wiedzieliśmy, co się
wydarzy. Ale wiesz, z punktu widzenia rankingu to się okazało bardzo skuteczne, no bo oczywiście, jednak to VNL nam nabił ranking, dał te 70 punktów i spowodował, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Ale, to, ale mogliśmy przewidzieć, jak zagramy, jakim stylem i co nas, jeżeli ktoś miał nas pokonać, to musiał nas pokonać ktoś mocny i musiał zagrać dobrze. Na mistrzostwach Europy pokonywaliśmy słabsze zespoły, mieliśmy indywidualności, a te słabsze zespoły miały swoje problemy, a przy mocnych drużynach nam czegoś zabrakło, czegoś takiego ekstra, czego myśmy nie mieli. Teraz brakowało nam czegoś ekstra i ja naprawdę uważam, że ten przykład piątego seta to jest przykład ostatniego czasu naszej kadry, który masz wszystko w swoich rękach, tak? W meczu z Serbią. Masz wszystko w swoich rękach, prowadzą 21-18 z Turcją, czy 16-12. No, już teraz, ale generalnie mieliśmy dwa sety, gdzie prowadziliśmy. I masz wszystko w swoich rękach, ale tego nie bierzesz. Tajki ci dają piątego seta, mówią, bierzcie i wygrywajcie.
Ale mówimy, to jest ta różnica między chłopakami, zobacz, bo to jest właśnie ten kasus jakby naszej kadry męskiej, która może przegrywać z, nie wiem, seta z Belgią, czy z Holandią, może grać set taki, w którym mówi Serbom, bierzcie i częstujcie się, ale na końcu wygra tego seta, no bo na końcu liczy się odporność psychiczna, jakość techniczna, ilość zagranych, czy liczba zagranych takich właśnie setów, jak ten trzeci z Serbią. Po prostu ci wszyscy chłopcy, którzy są w tej kadrze, czy chłopcy, panowie, zagrali już tyle takich setów, czy w Zaksie, czy w Jastrzębskim Węglu, czy w reprezentacji Polski, czy w innych drużynach plusligowych, że dla nich wynik po 30 w trzecim secie z Serbią to jest jakby bułka z masłem. Natomiast te dziewczyny, no umówmy się, mimo wszystko, mimo tego, że już niektóre występują po kilka lat w reprezentacji, to często takich setów i takich meczów o stawkę i setów, w których one są stawiane za faworytki i one są pod presją, że tu trzeba zdobyć 9 punktów do rankingu albo ważą się losy kwalifikacji olimpijskich, nie mają za dużo.
Tak, ale spodziewaliśmy się, że będziemy robić progres, bo nawet nieduży, bo ten progres, skok w Lidze Narodów tegorocznej był bardzo wysoki. Był progres na Mistrzostwa Świata, był progres na Lidze Narodów i ja nie oczekiwałem, bo ciężko robić progres, tak skakać w każdym momencie, grać coraz lepiej i żeby to było tak widać, ale nie spodziewałem się, że już na Mistrzostwach Europy te elementy i na mistrzostwach i teraz te elementy siatkarskie, jak na przykład ta kontra, która w ogóle nam tutaj denerwuje mnie mocno, będzie nam spadała na pysk, no bo to jest problem, który ja uważam, że coś tu się źle zadziało. Oczywiście, ja też nie chcę wiedzieć, że ja walę w bęben, bo przegraliśmy z Tajlandią. Oczekiwałem zwycięstwa z Tajlandią, ja nawet bym przełknął, jeżeli wychodzimy na 3-2, 3-2 z, nie damy rady z zespołom, które teoretycznie są od nas mocniejsze, Włoszki czy Amerykanki, ale Tajki wygrały jednego seta. Okej, wczoraj z Piotrkiem Makowskim w studio mówiliśmy, mecz 3-0 dla Niemiec z Tajlandią to była sensacja tego turnieju. 3-0 i to było 3-0, a tam przy 20-21, mniej więcej tak to wyglądało. To była sensacyjny wynik, bo nie spodziewaliśmy się, że Tajki tak łatwo przegrają. Nie spodziewaliśmy się, co zresztą wychodzi, że i z Niemki mają ze Słowenią problem, i z Koreą miał problem, że tak łatwo wygrają. Ale mimo wszystko przystępujesz do spotkania z zespołem, który wygrał jednego seta w trzech meczach, oczywiście z silnymi zespołami, i ty go nie wygrywasz. I naprawdę,
ale Chiny przegrywają też z Kanadą, jakby no to się może zdarzać w tej żeńskiej siatkówce szczególnie.
Ale Chiny i tak mogą wejść z tego turnieju tam na sam koniec, ale sam piąty set to jest przykład na razie tego naszego grania, takiego troszkę chaotycznego i dziewczyn, i ja wczoraj miałem duże pretensje pierwszy raz miałem do Lawariniego pretensje, bo wczoraj napisałem tego tweeta odnośnie tego pierwszego ustawienia, nie wiem, czy przeczytałeś, odnośnie tego, pamiętasz, co robiliście?
Tak, czytałem.
Ale pamiętasz, taka była dwie sytuacje w kadrze polskich chłopaków. Mamy pierwsze ustawienie z Kaczmarkiem na lewym, w ważnej sytuacji wchodzi Semeniuk na lewe i Fornal z tyłu i uciekamy z tego ustawienia. W trzecim secie w piłce meczowej zrzucamy Kaczmarka i wchodzi lewo skrzydłowy na lewą stronę. My zamieniamy. Wtedy Fornal w ostatnim secie wszedł. My zamieniamy to ustawienie, żeby uciec z najtrudniejszego w siatkówce ustawienia. Jeżeli mamy 6 ustawień w siatkówce, to jedno jest zawsze najtrudniejsze i to jest pierwsze ustawienie. A myśmy stworzyli pierwsze ustawienie. Ale jeżeli nawet serwując, to ja to rozumiem, bo to weszła Wenerska na zagrywce, Gałkowska jest na bloku, dla defensywy broniąc się, ja to rozumiem. Ale my mamy 20-10, psuje Wenerska zagrywkę i jestem pewny, że jej się ręce trzęsą już, bo zepsuła zagrywkę bardzo istotną, na 12-11. Ręce się trzęsą i my zostajemy dwa ustawienia w tym pierwszym ustawieniu. Dwa punkty. I jeden punkt dostaje Łukasik, która ma 22% ataku. Gałkowska na tej stronie ma jeden atak wykonany w całym meczu, nie skończyła żadnego. Na tej stronie masz Łukasi, która ma 22% i w momencie, kiedy przyjmiesz zagrywkę, tajki skaczą do Jurczyk, bo wiadomo, że będziesz uciekać przez pierwsze tempo, a jeżeli nie, to idziesz do Łukasi, bo Gałkowska nie dostanie. Stworzyliśmy sobie problem i ten problem się okazał później decydujący, jeżeli chodzi o wynik meczu.
Zgodzę się, że byłem też zszokowany tym, natomiast mógłbym odbić też piłeczkę i powiedzieć, troszeczkę zabawię się w adwokata diabła, mógłbym odbić piłeczkę i powiedzieć, że przecież tak była na przykład Joasia krytykowana za Mistrzostwa Europy i wielu domagało się, żeby w ważnych momentach Wenerska dostawała szansę. I zobacz, robi trener podwójną zmianę i my mamy piłki, trzy piłki po swojej stronie siatki. Trzy piłki po swojej stronie siatki i powiem ci więcej. Ta ostatnia piłka wystawiona i zablokowana Jurczyk, 100%, że cała hala wiedziała, że pójdzie piłka do Jurczyk. 100%, że cała hala wiedziała, że pójdzie piłka do Jurczyk, więc na końcu tutaj być może akurat w tym elemencie nie chcę jakby, żeby teraz zabawić się w linczującego Wenerską, ale być może właśnie to był ten moment, kiedy jej zabrakło jakiegoś doświadczenia większego i zagrania czegoś nieoczywistego, czegoś innego. Natomiast może też było polecenie, żeby zagrać do tej, która przez cały mecz kończyła i grała dobre spotkanie. Natomiast o co chodzi? No chodzi o to, że być może i trener, i Katarzyna, i pozostałe zawodniczki potrzebują zagrania 3-4 takich setów i 3-4 takich meczów, żeby później to wygrać po prostu. No bo jeżeli krytykujemy trenera za tą zmianę, że ona była niepotrzebna, a już na pewno zmiana powrotna była przynajmniej o jeden punkt spóźniona, bo już było widać, że jesteśmy zagotowani i że jesteśmy w krytycznym ustawieniu, no to może też trener po prostu potrzebuje sparzyć się dwa razy, żeby wyciągnąć z tego konsekwencje.
Dla mnie sygnałem, że spaliliśmy trochę Wenerską przez Mistrzostwa Europy, która na przykład nie wchodzi w meczu z Węgrami, jeżeli dobrze pamiętam, którą mieliśmy na topowej formie, a ona spadła teraz na najbezpieczniejsze granie, to jest konsekwencja tych Mistrzostw Europy. Ona weszła z Koreą i zagrała słabe zawody, gra bardzo bezpiecznie. To łatwo ocenić, kiedy grasz najbezpieczniejsze, kiedy podejmujesz najbezpieczniejsze decyzje, kiedy grasz najłatwiejsze piłki i najwygodniejsze i ona to robiła, bo ona się nie czuła pewnie.
Ale z czego momentu, to się bierze?
Nie straciła pewność siebie, bo ona była pewna siebie na Lidze Narodów. Była, wiedziała, co się dzieje na boisku, myślała o jedną akcję do przodu.
Ale z czego to się bierze? Bo według mnie z braku grania. Ale ona tam była cały czas w rytmie, wiedziała, że jest jedynką i będzie grała każdy mecz, że jak nawet zwali trzy piłki, to dostanie dalej szansę, będzie dalej, a tutaj wylądowała na dwójce i to jeszcze takiej dwójce nie grającej. Jakby to jest trochę taka sytuacja Grzegorza Łomacza. No, trudno oczekiwać, że Grzegorz, który zagrał jeden mecz na Mistrzostwach Europy, wejdzie w trudnym momencie i będzie czuł luz, swobodę i będzie czuł ogranie. No, on po prostu tak mało grał na tych Mistrzostwach Europy, że de facto nie jest, on jest super doświadczonym siatkarzem, ale nie jest wprowadzony przez trenera do gry w trudnym momencie.
Nie, absolutnie nie porównywałbym Wenerski do Łomacza, jeżeli chodzi o takie sytuacje. Łomacz ma rozegranych 100 razy więcej ważnych meczów w swoim życiu, w ważnych momentach, 100 razy częściej był wprowadzany przy 13-13 w piątym secie i on właśnie po to jest w tej kadrze, żeby w takich momentach wchodzić. A ja mówię, że Wenerską mieliśmy w topowej formie, ja uważam, że najlepszej formie życiowej w Lidze Narodów, ale poprzez ten pomysł, oczywiście też słuszny, bo ja uważam, to nie jest zły pomysł, wprowadzanie Aśki Wołosz przez Mistrzostwa Europy przez jak największe granie, jak najczęstsze granie do formy, do relacji na boisku. Myśmy stracili Wenerską i teraz chcieliśmy odkurzyć Koreą i nagle się okazało, że się nie udało odkurzyć i ona gra bezpiecznie. I mamy 12-11. Dla mnie to był sygnał, zagrywka w siatkę był sygnał, że musimy uciekać jak najszybciej z tego ustawienia i uciekamy przy 13-12. Przy 14-12 uciekamy z tego ustawienia, bo później psujemy jeszcze raz. Ja też się pobawię troszkę, jak się skończy ten turniej, ja się zobaczę nasze skuteczność ataku od stanu 20-20, czyli po 20 punkcie, jak my wyglądamy, bo też coś mi się tutaj nie gra. Jak to wygląda w końcówkach setów. Oczywiście, ja nie mówię, że my wygramy trzy mecze i będzie super, i będziemy radośnie skakać i gratulować tym dziewczynom, ale to już ten wynik już śmierdzi tymi trzema meczami pierwszymi, ze Słowenią, z Koreą czy z Kolumbią. To już było, coś już były sygnały takie, my nie gramy równo. I później wychodzi trener na wywiad z Bożenką i mówi, problemem jest to, że my nie gramy równo. I słusznie mówi Dorota Świeniejsz, tak, my nie gramy równo od 2 miesięcy. Nie gramy równego meczu. My nie gramy równo. Potrafimy zagrać jeden set i zagrać dramatycznie jeden set. To jest duży problem tej drużyny. Jeżeli chcemy się spotkać i nawet z silną drużyną, to będzie problem z silną drużyną, ale z drużyną plus minus na naszym poziomie, to kończy się jak się kończy. Ale
będę dalej się upierał, że nam będzie łatwiej zagrać mecze z Włoszkami i Amerykankami niż z Niemkami i Tajlandkami. I dlatego bardziej się boję reakcji na tą porażkę z Niemkami, ale mocno wierzę, że ta reakcja nastąpi. Natomiast nie boję się meczu z Włoszkami i Amerykankami. Myślę, że tam będziemy grali swoje i będzie nam zdecydowanie łatwiej. I tak jak mówiłem przed turniejem, wierzyłem, że dziewczyny są w stanie awansować bezpośrednio, to nadal mam taką głęboką nadzieję i ufność, że to jeszcze nie zostało zaprzepaszczone, że to jeszcze jest realnie do zrobienia, choć wiem, że teraz już to trzeba zamieniać w liczenie każdego seta i matematykę bardziej niż ocenę chłodną gry, bo ocena chłodna gry jest moja zbliżona do twojej. No, gramy dużo gorzej, gramy chyba z tych trzech turniejów w tym momencie najsłabiej.
I wyjście z tej grupy będzie cudem, a później trzeba się modlić o następny przyszłoroczny WNL i naprawdę wygrywać mecze z wyższymi zespołami i patrzeć na kto wychodzi, bo też będzie istotne, kto wychodzi z danych grup. Oczywiście cud się może zdarzyć, ja nie twierdzę, że się nie może. My jesteśmy w stanie wygrać 3 mecze, ale nie ma sygnałów ku temu, o tak powiedziałbym. Może się, jak to w sporcie, się nagle wszystko odwrócić, bo zagramy spektakularnie mecz z Niemkami i urośniemy i zaczniemy grać, nie wiem, zacznie robić 50 punktów z Tysiakowa w meczu, będziemy grać fenomenalnie. Konkoleska zacznie grać troszkę spokojniej. Wołosz będzie dokładna. Wszystko się może wydarzyć, ale nie mamy na razie ku temu podstaw, żeby w sensie takim, na bazie tych 4 meczów, żeby tak się wydarzyło. Ale sport to jest jeden set, 2 sety i wszystko się może odwrócić, tylko na razie, masz rację, ja się zgadzam, to jest na razie nasz jakościowo najsłabszy turniej 2023.
Zostawmy panie, dajmy im jutro, pojutrze i po pojutrze zagrać te 3 najważniejsze mecze i będziemy później mogli oceniać sumarycznie cały rok reprezentacyjny, a do boju przystąpią panowie, którym winniśmy jesteśmy 2 słowa oczywiście chwały i uznania za Mistrzostwa Europy. Dodam, że nie było nas długo, ale mam niespodziankę dla tych wszystkich, którzy długo czekali, i spróbuję cyklicznie wrzucić 2-3 rzeczy takie fajne, które nagrał Grzesiu Zakolski, nasz operator, podczas pobytu w Rzymie. Natomiast żeby też jakoś to zebrać było łatwiej, to proponuję zacząć od ocen. Nie wiem, czy jesteś w stanie teraz zdobyć się na chłodną ocenę całego turnieju wszystkich naszych reprezentantów i no zwłaszcza tych, którzy odgrywali większe role niż te mniejsze, tych, którzy rzeczywiście dłużej występowali na parkiecie, i czy jesteś w stanie, tak jak tutaj te włoskie gazety, które pokazywałem, zdobyć się na ocenę. Dla mnie zacznę od takiego prywatnego MVP tego turnieju, Aleksander Śliwka. Cieszę się, że został doceniony Wilfredo Leon. Zagrał przynajmniej 2 kapitalne mecze, na które czekał, myślę, że w tej przygodzie reprezentacyjnej, i są dla niego niezwykle istotne. I cieszę się, że takie mecze zagrał, i te złote medale i ta nagroda na pewno przydadzą mu się w dalszej przygodzie reprezentacyjnej, bo on też był różnie oceniany i nie miał łatwego początku w naszej reprezentacji. Natomiast no, dla mnie takim MVP całego turnieju no, jednak był Aleksander Śliwka i nawet potwierdził to w tym meczu finałowym, choć wiem, że oczywiście w mecz finałowy to zagrywka i Huber i Wilfredo właśnie i głównie tym, żeśmy rozbili Włochów i tym, żeśmy spętali ręce i nogi Gianellemu, no to jednak ja taką najwyższą ocenę za cały turniej, za wszystko, co w tej reprezentacji zrobił, także biorąc pod uwagę, że kapitan Bartosz Kurek był kontuzjowany i nie mógł tej drużynie dać więcej, to ja bym dał takie moje prywatne Olkowi i jemu chyba bym też dał najwyższą ocenę moją za ten turniej. Jeszcze nie wiem, jaką ty dasz, więc poczekam też z oceną, taką notą.
Biorąc pod uwagę same liczby, to na pewno Huberowi się należało, taka nagroda, chociaż zaskoczeni środkowi dostają. Biorąc pod uwagę spektakularne zagrania, czy takie asy po 137, a to kibica kręci, to na pewno Leon też zasłużył. Ale też powiem ci odnośnie Leona. Pamiętasz, byliśmy w Perugii, on ma bardzo ciężki okres, Leon, bo Perugia, takie były oczekiwania na nim, jeżeli chodzi o ten najwyższy kontrakt prawie na świecie siatkarski, że przyjeżdżasz z Kazania, wygrywaj wszystko. On dostał bardzo mocno po głowie i ciężko mu było z tym żyć. Do tego przyjeżdża do kadry naszej i nie bardzo wygrywamy, a jeszcze Liga Narodów, finał, to jeszcze wygrywamy bez niego. I widać było, jak on fajnie, mi się to strasznie podobało. Nawet ja się rzadko wzruszam, a się nawet wzruszyłem, tak minimalnie, ale się wzruszyłem, jak on tak po tym wywiadzie mówi, jak dziękuję Bogu za to wszystko, co się wydarzyło, ile ja przeszedłem, ile ja pracy w to włożyłem, to odsunięcie od kadry w zeszłym roku, przecież on przyjechał na kadrę, a nagle się okazało, że on nie za bardzo, dlaczego on tu w ogóle jest, bo te filmiki, jak on wysoko skacze, a był niegotowy do ogrania, to wszystko było, tego zamieszania było mnóstwo i na sam koniec dostaje to MVP. Chociaż tu się zgodzę, nie wiem, czy to Jurek chyba powiedział, czy to ktoś, chyba może Przemek w studio, że to sposób wydania tej nagrody MVP to w ogóle skandal, bo ktoś klepnął go w plecy, masz nagrodę i spadaj, bo to powinno być ukoronowanie, ty masz świecić przez chwilę, to masz być jak panna młoda na weselu, że to jest twój moment, przez przynajmniej tą minutę, a to mniej więcej wyglądało tak jak rozdanie nagród u dziewczyn na WNL-u, że tam do turczynek podchodzi ktoś, tak, klepie w plecy, macie tą nagrodę. Więc to takie było dosyć słabe. Leon grał różnie na tym turnieju, a Śliwka, zatrzymanie ten zespół za gardło i taki kontrola emocji, ale on z tego jest znany. Januszowi bym też dał wysoką nagrodę, bo znowu Janusz jest taki.
Ale to poczekaj, po kolei, co dałbyś Śliwce? 1-10 noty, 10 to jest perfekcja, to jest już po prostu turniej genialny, bez żadnego błędu praktycznie, nie zdarzający się, wszystko poniżej w zależności od ilości jakichś tam zastrzeżeń.
Ja rzadko daję dziesiątki, na przykład bardzo byłem tak wściekły na Śliwkę, jak w meczu z Serbią, idzie na zagrywkę i serwuje 5 razy, flotuje i zawsze ma problem, a on w tej piłce setowej odpala swojego maksa 6 metrów out. Nie, absolutnie nie rozumiem tej decyzji. Nie zawsze wygląda w liczbach dobrze i w ataku, i w przyjęciu, więc ja bym dał mu dziewiątkę, bo to nie było coś, co byłoby idealne. To było bardzo dobre, wyśmienite, ale to nie było idealne, bo brakowało mi takich dobrych liczb w każdym elemencie, a tych liczb takich nie było zawsze dobrych. Takich, może nie dobrych, dobre były, ale nie były wyśmienite. Więc to ja dziewiątkę daję spokojnie Śliwce i też dziewiątkę dałbym Januszowi. I dwie dziewiątki bym dał, bo Janusz mi się w jednym meczu ma nie podobał, bo był niedokładny, za plecy, za głowę, gdzieś tam jakoś tak mi nie podobał się, ale znowu ta kontrola zagrania, zresztą to co ja zrobiłem przed meczem finałowym, ta różnica między Giannellim a Januszem. Janusz drygował rytmem meczu, tylko że Giannelli nie mógł drygować rytmu meczu, bo myśmy rozwalili cały rytm w finale, oni nie mieli w ogóle żadnego rytmu w finale, oni nie mogli niczym drygować, bo nie mieli czym drygować. Ale Janusz mi się bardzo podobał. Dychę dałbym jedną. Pomijając wywiady Hubera, bo te wywiady są różne, dałbym mu dychę za granie, bo spodziewaliśmy się, że...
Czyli dla ciebie MVP turnieju to Norbert?
Dałbym mu dychę, bo to jest turniej wyśmienity, o tak bym powiedział. To jest turniej wyśmienity. Biorąc pod uwagę, co robi na boisku, ile daje zespołowi, to jest coś, co... Ciężko dać więcej drużynie, będąc na boisku. Oczywiście możesz być skrzydłowym i robić 40 punktów i wygrywać sam, jak nie wiem, jak Nimir z Włochami, te 500, co zagrali, tam pamiętasz, ta jedna piłka co wyciągnięta, która mogła być na 10-10 i cholera wie, co się by wydarzyło dalej, ale ciężko dać więcej drużynie, niż dał Huber na środku, jako środkowy, ale my oczywiście nie będziemy doceniać środkowy, bo środkowi pół meczu siedzą na ławce, więc wiadomo, że będzie to trochę inaczej wyglądało, ale jemu dałbym dychę, bo ciężko mi sobie wyobrazić zagrać jeszcze lepiej na turniej. Dlatego dziewiątka Janusz Śliwka i dycha dla Hubera.
No ja dychy nie dam Norbertowi, mimo wszystko uważam, że przy całym jakby jego docenieniu, jego gigantycznego podstępu i tego wejścia w tę drużynę, w której No, on zastąpił w zasadzie jeden do jednego Bieńka, bo dołożył taką samą właśnie zagrywkę, która od razu robiła różnicę, która tak jak Bieniu na jego ustawieniach często mamy najwięcej punktów i jest człowiekiem, który dyktuje od razu rytmy gry naszego zespołu, no to za to wejście z Włochami, za te 4-0 i za cały turniej. Natomiast no były takie mecze, w których on miał problem ze skończeniem ataku. Były takie mecze, w których też chwilę potrzebował, żeby złapać blokiem. Przy tej nieprawdopodobnej liczbie bloków, którą uzbieraliśmy w całym turnieju, ja dam mu 9. Tak jak powiedziałem, moim prywatnym MVP jest Aleksander Śliwka, więc też 9, ale z takim małym plusikiem na tą ocenę MVP. Januszowi dałbym 8, moja prywatna ocena. Leonowi dałbym 9 też równo, zwłaszcza za to ustawienie przynajmniej dwóch arcyważnych meczów i pociągnięcie drużyny swoimi zagrywkami. Myślę, że też odnalazł zagrywkę w ważnym momencie, bo też w tym sezonie różnie z tym było, to więc to byłaby taka, tych osób, o których mówiliśmy, to byłaby taka moja ocena, czyli 9 Huber, 9 Śliwka, 9 Leon, 8 Marcin Janusz, chociaż doceniam to, że grał przez cały turniej i jakby nie miał tych wahnięć formy, które mogłyby mu się przydarzyć nawet na zasadzie z jakiegoś znużenia, zmęczenia, bo wydawały się mecze, w których Grzegorz Łomacz mógł spokojnie być dłużej pociągnięty do gry, a mimo to trener trzymał Marcina na boisku. Natomiast no to są bohaterowie. Ciekaw jestem, jak ocenisz pozostałych zawodników, tych, którzy grali najwięcej. Łukasz Kaczmarek.
Wiem, jak to z tym Kaczmarkiem jest. Kaczmarek może nie grać, jak w pierwszym secie w ogóle skończyć jedną piłkę na 8 i nagle się okazuje, że gdzieś się tam odbudowuje. W ogóle to jest dla mnie idealny przykład odbudowywania się, jak nie wejdziesz dobrze w mecz. A ja w ogóle daję go przykład absolutnego przeciwieństwa do Oliwki Różańskiej, gdzie masz praktycznie, jak ona nie wejdzie w mecz, to jej nie ma. A on jest w stanie nie skończyć 8 piłek pierwszych w pierwszym secie, a na samym końcu wychodzi na plus 8. Jakoś wychodzi na to plus 8, ale mimo wszystko dałbym mu 7 Kaczmarkowi. Zastanawiam się nad Zatorskim, ponieważ Zatorski zagrał dwa najlepsze mecze 2023 roku. To jest ćwierćfinał chyba ze Słowenią, jeśli dobrze pamiętam, i finał z Włochami, bardzo dobry, ponieważ wiesz, to wiemy, że Zator słucha i Zator bardzo pilnuje, co my mówimy o Zatorze. Siema Zator. Chwalimy go wtedy, kiedy wychodzi z dobrymi liczbami, kiedy broni.
Kubo, zapewniam cię, że ciebie słucha cała reprezentacja akurat. Mam na to dowody i zwłaszcza słucha twoje typy przedmeczowe. To ci zapewniam.
Typy przedmeczowe, to są. To dobrze, to czyli oni się nie zajmują taktyką, tylko sprawdzają moje typy.
Praktyka już jest dawno ustawiona.
Tak jest. Zator zagrał naprawdę bardzo dobry mecz finałowy i dobry mecz, bardzo dobry mecz, chyba najlepszy mecz w ostatnim, za Grbicza w ogóle. Chyba ten
aż tak? Za Grbicia?
Tak, dla mnie Zati jest gościem, którego ciągnął Grbicz bardzo długo za uszy, zresztą podobny jak Semena, i Zati to oddał w tych dwóch ważnych meczach. Bo Zati był często elektryczny w przyjęciu zagrywki. I wiesz, takie mnóstwo meczów na 30% z dwoma obronami, a tutaj naprawdę to końcówka była bardzo dobra, więc ja mu też dam 8, bo mi się podoba w tych dużych meczach i chciałbym, żeby tak grał w kadrze, jak grał, czy jak na igrzyskach, żeby tak zagrał.
Według mnie grał lepiej niż na VNL-u, to jest tutaj ktoś to napisał w komentarzach i według mnie to jest największy paradoks, że Paweł grał tutaj dużo lepiej niż na VNR-u, na którym też już widać było, że idzie do góry i że to wraca stary Paweł Zatorski, jakby stary, stary, no ale że w sensie, że ten, którego dobrze znamy. No
ale sam wiesz, że trochę byliśmy zszokowani tą nagrodą za VNR, bo to było dosyć, to był kabaret, ta nagroda MVP, bo wtedy mu się nie należała, a teraz na przykład, jeżeli miałbym ustawiać Libero, powiedziałem, że Balasto miał lepsze liczby, lepsze był skuteczność, a w finale
był zniszczony. Został zniszczony.
Zniszczony, tak. Ale generalnie to, co byśmy zagrali w finale zagrywką, to byśmy zniszczyli każdy zespół po drugiej stronie. Jakby się nie nazywał, kim by był ten zespół, on by został zniszczony. Więc, ale to mi się podoba, że Zlatan gra ważne mecze, bo mnie VNL z tymi nazwiskami pod tytułem 35 lat, czy tamte okolice 30+, mnie interesuje, jeżeli chodzi o naszą kadrę męską. Mnie interesują grę, mecze ważne, bo wiedzieliśmy o tym, że Mistrzostwa Europy dla nas to są 3 mecze. Nawet nie Belgowie, tylko są 3 mecze. My jedziemy tam na 3 mecze. I z 3 meczów Zlatan gra 2 bardzo dobrze. Więc ja uważam, że 8 bez żadnego problemu. Nawet zbliżałbym się do 9. Kaczmarek grał różnie, ale on cały czas... Ja też to pokazywałem w studiu na wideo. Janusz się myli, wrzuca gdzieś piłę w siatkę, a on ją ratuje. Ja nie wiem, czy jest lepszy zawodnik na ataku, który nawet nie kończąc piłki, a to jest dla mnie bardzo duża wartość, czego na przykład nie mają dziewczyny i o to mam taki zarzut do dziewczyn, że one nie są w stanie utrzymać piłki na swojej stronie, jak nie kończą, albo nie są w stanie oddać tak trzeciej piłki, żeby przeciwnik grał na przykład na piłce wysokiej, tylko takim plasikiem na przykład w 8 metr i przeciwnik gra freeballem. To mi się bardzo Kaczmarek podoba, czyli utrudnić maksymalnie przeciwnikowi całe życie, ile się da.
Ja to mówiłem a propos różnicy między Januszem a Gianellim. Pamiętasz, że przed finałem pisaliśmy sobie, wymienialiśmy zdania i ty mówiłeś, co przygotowałeś do analizy. Ja napisałem tam wtedy i to według mnie to jest to, co powiedziałeś teraz o Kaczmarku, jakby, że Kaczmarek jest i Śliwka też w dużej mierze. To są dwaj siatkarze, którzy mają ten nieprawdopodobny dar naprawiania, nawet jeżeli coś jest źle posłane przez Janusza, że jakby Gianellego doceniamy za to, że on jest w stanie w gigantycznym stopniu naprawić złe przyjęcie kolegów, bo ma taką fizyczność, ma taki zasięg wyskoku do rozegrania i ma, jeżeli jest dobrze przygotowany, takie możliwości, parametry i siłę, że jest w stanie naprawić to, co koledzy mu troszeczkę popsują przyjęciem i pomóc swoim atakującym. Natomiast Kaczmarek i Śliwka to są dwaj atakujący, którzy są w stanie pomóc swojemu rozgrywającemu w stopniu, w którym mało który atakujący, czy lewo, czy prawo skrzydłowy jest w stanie. To znaczy nie jest w stanie tego zrobić Wilfredo Leon, nie jest w stanie naprawić złej wystawy, no musi być w genialnej formie fizycznej Bartosz Kurek, żeby to zrobić, a też nie zawsze jest w stanie to zrobić, bo on idzie bardzo często z dużą mocą i
nie ten styl.
I ta piłka mu tylko ucieka, kiedy jest trudna. Natomiast Kaczmarek i Śliwka mają nieprawdopodobny dar z takich śmieci czasami, że jest jakaś sytuacyjna wystawa, jakaś piłka ciągnięta przez 8-9 metrów, jakieś szalone rozegranie, bo coś się wydarzyło i oni są w stanie jeszcze z tego, tak jak powiedziałeś, nawet jeśli nie zdobędą punktu, to posłać na drugą stronę taką piłkę, jak pamiętasz, w finale była taka obrona lewą ręką i Janusz czy ktoś posyła takie na prawą stronę takiego wariata totalnego i Kaczmarek tylko tak po prostu zbija tą piłkę na zasadzie przebije sobie na drugą stronę, żeby coś utrudnić. I Micheletto z 6 metra próbuje dograć piłkę do Gianellego i wrzuca piłkę pod siatką na naszą stronę. Jakby no, rzecz, która się w ogóle nie powinna wydarzyć. No, Micheletto powinien ją swobodnie dograć do Gianellego i powinna być kontra Włochów. No, ale to jest właśnie to zagranie takiego szalonego przebicia Kaczmarka. I to jest według mnie rzecz, która powoduje, że z Łukaszem na prawym skrzydle no jest jakby dopełniony ten system Zaksy, jest jakby równowaga między tym prawym, lewym skrzydłem Śliwka, Kaczmarek i odwrócenie, czyli to najmocniejsze uderzenie mamy w postaci nie Kurka wtedy, a w postaci Wilfredo Leona.
No i tu przewaga jest Kaczmarka nad Romano, który Romano nie potrafi tego zrobić, ale za to Lavia z Micheletto są w stanie naprawić, bo Lavia, a znowu Lavia w najwyższym turnieju kadrowym jest w najlepszej formie, bo był taki moment w tym meczu, że myśmy grali na Lavię samego, bo tam była aż taka miazga, że Lavia się nam postawił jako jedyny. Mówisz o ratowaniu problemów i naprawianiu problemów swojego zespołu. Gianelli naprawia problemy w piłkach, które są na siatce, za to Janusz naprawia, kiedy są od siatki. bo ja mówiłem o tym tej różnicy, chociaż tak poprawił, pamiętasz jak w Perugii, jak czy tam z Zaxo, to Lionel i tak odbijał piłki z czwartego, piątego metra, znowu odbijał niedokładnie, ale on nie ma wystawy za 3 metrów. On, mówimy, ja to pokazywałem też na wideo, wyciąga spektakularne piłki na siatce, tylko w meczu więcej jest piłek na piątym, szóstym, siódmym metrze niż przerzuconych na drugą stronę, takich, gdzie on ratuje. A więc on jest w stanie to zrobić. Jego nie było w finale, bo nie było piłek w 3 metrach. Chociaż i tak jest w najlepszej formie do tej pory, jeżeli chodzi o ostatni sezon, bo mimo wszystko trzeba docenić. I tu bym, jeżeli chodzi o dychy, to bym dał dychę spokojnie i De Giorgiemu, i Grbiczowi, bo oni zrobili tych chłopaków w najlepszej formie. A Grbiczowi dałbym dychę, bo wielokrotnie nie wiedziałem, o co mu do końca chodzi, ale on miał cały czas pomysł na ten zespół i w najważniejszym znowu meczu, znowu, popatrz, 2 mecze sezonu, Gdańsk i teraz finał, i my gramy najlepszą siatkówkę, miażdżąc przeciwnika, i to jakiego przeciwnika? My nie miażdżymy Egiptu, tylko my miażdżymy Stany i miażdżymy Włochów w najważniejszych dwóch meczach sezonu, więc ten plan, ta mądrość, mi się bardzo, ja Grbiczowi daję dychę, chociaż wiesz, możesz się zgadzać, nie zgadzać, czasami ma trafione, czasami coś ma nietrafionego, czasami musi mieć zwykle szczęście. Trener jak nie ma szczęścia, to nawet nie wiem jaki byłby trener, to też coś mu się tam może nie udać, ale Grbiczowi bym na pewno dał tą dychę. Kochan też mi się podobał, on naprawdę wygląda bardzo dobrze i w ataku, w bloku, szybko przemieszczanie, ta zagrywka, tylko że Huber był tam ten ciut wyżej w przeciągu tego turnieju. Ciężko ocenić, oczywiście mówimy, gdzie jest Bednosz. Bednosz jakby grał we Włoszech, być może byłby w szóstce. Być może.
Ja po finale już rozmawiałem z moją przyjaciółką, dziennikarką z Rzymu, którą złapałem się w hotelu i tam przyszła odwiedzić, porozmawiać sobie, i ona mówi, słuchaj, ja na siatkówce się nie znam, więc w czasie tego turnieju rozmawiałem z moimi kolegami z redakcji, dziennikarzami sportowymi, i oni mi tłumaczyli co i jak i tak dalej. I ona sama mówi z siebie, słuchaj, jakby to jest rzecz niepojęta, którą my cały czas podkreślamy, bo ten dziennikarz mi mówi przed turniejem, słuchaj, u nas Bednosz był w Modenie gwiazdą, u nas Bednosz był gwiazdą ligi, a on w tej reprezentacji jest piątym przyjmującym. On to mówił przed turniejem, jeszcze do końca nie wiedząc, jakie będą rozdania Grbicia, no ale de facto trzeba to tak powiedzieć, że no tak to wyglądało, czy tego Bartosz chce, czy nie, no, że jednak wylądował na fotelu numer 5 w tej czternastce wśród przyjmujących. No więc to jakby to ten dziennikarz, kolega mojej przyjaciółki tłumaczył, tak jest potencjał polskiej kadry, że ten, który u nas był gwiazdą całej ligi i prawdopodobnie biłby się o miejsce w szóstce naszej reprezentacji, być może grałby w pierwszej szóstce reprezentacji, u nich jest numerem 5. No i to jest rzecz oczywiście, która może już czasami denerwować i będzie wyciągana, jeżeli przydarzy się nam porażka, natomiast pokazuje też, jak jest dobrze skonstruowana ta kadra przez Grbicia pod względem takiego balansu, bym powiedział, mentalnego, bo widać, że wiadomo, kiedy wygrywasz, wszystko jest fajnie i wszyscy się głaszczą i wszyscy są zadowoleni, natomiast widać, że ta grupa naprawdę w tej chwili dobrze ze sobą żyje i jest w stanie zaakceptować takie punkty zapalne w postaci właśnie małego grania Popiwczaka czy Łomacza, w postaci dopiero piątej pozycji w tym momencie Bednoża. I niezależnie od tego, czy który z nich ma większe ambicje, czy może nie ma, czy się z tym pogodził, czy się jeszcze nie pogodził, to nie ma najmniejszej dyskusji, i jakby każdy jest w stanie w tym momencie poświęcić się praktycznie, żeby dotrwać do igrzysk i liczyć, że tam to wypali.
Przede wszystkim wygrywamy. Wiesz, to spijanie z dzióbków, co było u dziewczyn do Mistrzostw Europy, u nas jest cały czas, bo wygrywamy. No co ma powiedzieć Bednosz? Prawda jest taka, że tyle, ile cierpliwości i szans dostawał Semeniuk, nie wiem, czy Semeniuk oddał to tej kadrze, bo my mówimy o meczach z Macedonią, ja już nie pamiętam, temu grał te pierwsze mecze, które w ogóle nie były istotne, i mówimy, że Semeniuk wrócił. Nie wiem na dzisiaj, czy jeżeli tyle samo by dał energii, czasu, cierpliwości, zaufania Bednożowi, czy nie dostalibyśmy więcej. Ale to jest nieistotne, bo my wygrywamy. I to jest najistotniejsze, to są zwycięstwa. Na dzisiaj, gdybyś się zdecydował, że Semeniuka będzie wyciągał z totalnego gówna, w jakim był, bo Semeniuk był zakopany potąd, wyciągnął go i Semeniuk będzie grał, ale z drugiej strony musiał kogoś, może nie zakopać, ale nie patrzeć na niego za bardzo, bo nie da się wszystkich zadowolić. To jest kadra Polski i to nie jest miejsce, gdzie musisz zadowolić wszystkich, bo jak stwierdzisz, chciał zadowolić wszystkich, to nie wygrasz meczu, bo ty musisz w pewnym momencie jakieś decyzje podjąć. Więc moim zdaniem, jeżeli on by tyle samo dał czasu Bednożowi zaufania, to ja nie wiem, ale być może dostałby więcej. Na dzisiaj Bednoż jest piątym i musi z tym pogodzić, ma medal na szyi. I taki zawodnik, taki gracz w takim wieku jedzie na pierwszy turniej i zdobywa złoty medal grając w jednym meczu. No to jest właśnie, to jest to, no, w jednym meczu zagrał. I taki gracz.
Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, jakiej oceny byś dał za ten turniej?
Dla mnie pozytywnie, bez szału, bez szaleństwa, chociaż tak, ja to pokazywałem w analizie w meczu. Jeden kontakt z piłką, jedno przyjęcie przy stanie 20, chyba 2:19 w pierwszym secie, drugim secie, gdzie Fornal wchodzi i wyciąga spod linii piłkę i dogrywa do siatki. To są te poszczególne akcje, na które przygotowywał chyba Grbicz Fornala, czyli tego gościa, który wejdzie i zrobi i da jedną piłkę, da jeden kontakt. Więc Fornal się z tego sprawdził, ósemeczka. Ja też mam ten problem z tym jego atakiem, bo czasami ten atak, ja nie wiem do końca, co tam się z tym atakiem czasami jego dzieje, bo jak mamy dzień, to gra świetnie, a za chwilę, no zresztą mówimy, w pierwszym meczu się zakiwał, a dostaje znowu szansę. Bednoż nie dostaje tej szansy na to, żeby, chociaż zagrał dobry mecz, nie dostaje innych szans. Mówimy o tym, że Grbicz musi zarządzać drużyną i to są jego decyzje, ja nie krytykuję absolutnie, ja mówię o tym, że być może podjąłby inne, ale też by było dobrze, ale co z tego, skoro i tak mamy Mistrzostwo Europy, więc o tym nie ma o czym gadać.
No ja za zmiany zadaniowe Tomasza Fornala dałbym dychę, ale za te dwa mecze, w których on wyszedł w szóstce, dałbym mu taką szóstkę nawet, bo
ten drugi uważam, mecz już był okej, no. Ten drugi mecz już był okej, no co wyszedł. Pierwszy był dramat.
No. Po pierwszym secie zjechał. No, dwa mecze zjechał, nie?
Dobrze, no ale tam gdzieś tam...
Z Holandią i z...
Pierwszy mecz był tak...
Z Holandią i z Belgią, tak, zagrał. I...
No ale tak prawdę mówiąc, to Grbicz dostał, co to chciał. Czyli chciał mieć zadaniowca, wiedzieliśmy o tym, że to będzie zadaniowiec od początku tej kadry i chyba do końca będzie Nikola. Nie wiem, co musiał być.
Nie, dlatego mówię, za zadaniowe zmiany, tak. Za defensywne zmiany, za zmiany na obronę i przyjęcie, 10/10. Według mnie to, co wszedł w finale nawet, kiedy ten mecz już się nawet zaczął kłarać, ale trzeba było przypilnować, 10/10.
No i to jest zadaniowiec idealny. I tak sobie go chyba Nikola wychował. Masz być gotowy zawsze i wszędzie i się z tego sprawdza. Ciężko mi ocenić Semena, bo wiesz, jak ocenić zawodnika, który gra przeciwko zespołom z piątej dziesiątki, tam w ogóle zespołom, bo wiedzieliśmy o tym, że te pierwsze cztery mecze to będzie zabawa dla nas, no poza Holandią oczywiście, bo trzeba było grać na Nimira, ale generalnie to będzie dla nas zabawa. No i ciężko oceniać, masz dobre liczby, ale co z tego, jak po drugiej stronie przeciwnika nie masz specjalnie wielkiego, więc mam dylemat z tym Semenem, no bo grał lepiej, ale on nie mógł grać gorzej, bo zaczął tą kadrę z bardzo niskiego poziomu, więc wiadomo było, że on wskoczy na poziom lepszy. No i mi ciężko ocenić Semena, bo zakładaliśmy, że ta cała inwestycja w Semena ma oddać nam w sytuacjach krytycznych albo w momencie, kiedy będzie trzeba wygrać mecz i Semen to weźmie i będzie z Semenem zeszłego roku. I biorąc pod uwagę tą całą kadrę, czy nie wygralibyśmy z Semenem? Wygrali. Czy bez Semena byśmy wygrali? Wygralibyśmy. Bo to on nie decydował o meczu.
Tego nie wiem, no bo przypomnę, że przed finałem faworytem byli Włosi.
Ale jakie to ma znaczenie z Semenem?
No, żartuję, bo mówię, czy byśmy wygrali bez Semena. No Semen też wchodzi
nie,
w ten
ja
mecz,
mówię
no.
O tym, że cała inwestycja w Semena...
Też miał swoją rolę, nie?
Nie, inwestycja Semena grał lepiej, bo musiał grać lepiej, bo jeżeli tyle inwestujesz w zawodnika, który grał dobrze w siatkówce w zeszłym roku, oznaczało, że będzie grał lepiej, ale nie wiem, ciężko mi go ocenić. Dobrze zagrał, to czy dobrze, no to nie był wpływ na mecz. Większy wpływ wydaje się, że miał Fornal, większy wpływ miał Kaczmarek, na pewno mniejszy Bednoż. Dobrze zagrał, no dobrze, ale czy coś ekstra, to nie wiem.
Poczekaj, jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę. Tak to jest właśnie, jak się nie nagrywa od razu na gorąco, na bieżąco, tylko kurde... Po jakimś czasie, ale potrzebuję mecz z Serbią sobie zerknąć szybciutko na statystyki. Mecz z Serbią. Mecz z Serbią, bo Semeniuk zagrał w czwartym secie w meczu z Serbią w podstawowej szóstce. Wyszedł od początku. Trzy bloki, 3 na 5 w ataku, 44% przyjęcia, 7 punktów uzbierał.
Dobrze.
To był właśnie ten moment, kiedy według mnie on zagrał bardzo ważną rolę zmiennika, tak? Ale tego takiego zmiennika długofalowego, tego zmiennika, który wchodzi na troszkę dłużej.
Tak, czyli dobrze, Tomasz czyli Hornal, dobrze.
Tomasz, tak, dobrze, ale chodzi mi, że no jednak wykorzystał więcej niż tylko poprawnie swoją rolę. Tomasz Fornal, tak jak powiedziałem, on wyszedł z Holandią i z Belgią i później zmiana jest, wchodzi Semeniuk i Semeniuk ma 60% przyjęcia, 2 bloki, troszeczkę gorzej radzi sobie w ataku, ale nadal ten jego atak był jakby troszeczkę skuteczniejszy od Tomka, no więc ja wiem, że od Semena się oczekuje teraz, że on będzie grał na poziomie zwycięzcy Ligi Mistrzów z Zaksy, natomiast biorąc pod uwagę, z jakiego, tak jak powiedziałeś, Gówna wychodził za przeproszeniem po sezonie klubowym, no to według mnie zagrał nawet bardzo dobre Mistrzostwa Europy i wyszedł na... Ja miałem takie nawet wrażenie, że wyszedł na poziom drugiego, trzeciego, czyli gdzieś tam trener Grbić musiał się zastanawiać i ważyć, czy lepiej wyjść ze Śliwką i Semenem, czy ze Śliwką i Wilfredo Leonem. Ostatecznie zdecydował się na Leona i z nim zagrał 3 ostatnie mecze do końca już i to mu się sprawdziło. Też Leon oddał jemu z kolei to zaufanie, grając najlepszy mecz z Włochami. Natomiast no, doprowadził Semena do tego, że w ogóle my zgadując szóstkę zastanawialiśmy się, czy nie wyjdzie z Semenem na mecz z Serbią.
Ale na podstawie meczu z słabymi przeciwnikami, tak go ocenialiśmy. No, musiał zagrać lepiej, zagrał dobrze. Ciężko ocenić, ciężko inaczej oceniać ten zespół jak nie dobrze albo bardzo dobrze, więc nie mam, nikt nas nie zawiódł, nikt nie zrobił jakiegoś tam hiciora numeru takiego, żebyśmy mogli tutaj przejechać się. Więc my oceniamy, my się teraz bawimy w ocenę, tytułem, czy jest 7, czy 8, a może 8,5. Więc, ale ja mam takie hipotetycznie, jakby Bednosz dostał tyle szans, co Semen, to jakby, ile by nam mógł dać Bednosz? Ja tylko mówię hipotetycznie. To tylko to jest takie gadanie, a i tak jesteśmy mistrzami Europy, to możemy sobie teraz pogadać tak na YouTubie.
Dobra, kwalifikacje olimpijskie. Wiemy, że musi nastąpić jedna zmiana w postaci prawdopodobnie atakującego za Bartosza Kurka. Jak widzisz w związku z tym, czy to będzie zmiana 1-1, czy będziemy grać normalnymi ustawieniami, czy tutaj trener to wykorzysta właśnie, żeby poszukać czegoś innego? I jestem ciekaw, czy spodziewasz się jakichkolwiek wahnięć, jakichkolwiek problemów.
Nie,
bo jednak jest to ponad miesiąc trzymania formy.
Myślę, że na tyle jest taka szeroka ta kadra i bogata ta kadra, że biorąc pod uwagę to granie, możesz wyjść sobie jedną szóstką w wtorek, drugą szóstką w środę. Masz głodnych ludzi, którzy cały czas muszą udowadniać, walczyć o skład. Nie masz sportowców najedzonych, nie masz sportowców. Oczywiście, że zmęczony będzie mentalnie, bo mimo wszystko zmęczony, ale on szafował tymi siłami dosyć zgrabnie, Nikola, przez ten sezon, przez tę Ligę Narodów, przez Mistrzostwa Europy, że nie może. My jako chyba zespół mieliśmy najwięcej rotacji w zespole, więc my, jeżeli byśmy mówili o zmęczeniu, to w porównaniu do wszystkich kadr, to jakbyśmy to rozłożyli na minuty na boisku, to chyba jako całość mamy najszerszą kadrę i ten największy spokój na sam koniec. Są pewni, są mocni są, więc ja tu nie widzę żadnych problemów. Dwa miejsca wchodzimy od razu z pierwszego turnieju i wydaje mi się, że już przed meczem z Chinami, bo ten mecz z Chinami chyba jest ostatnim w niedzielę, że dobrze widziałem rozpiskę, będzie już wszystko jasne. Więc nie mam, a jeżeli chodzi o atakującego, wydaje mi się, że musi spróbować coś z atakiem. Ciężko mi sobie wyobrazić, że będziemy grać tylko z Kaczmarkiem, grać na 5 przyjmujących i kombinować ze Śliwką, chociaż to też nie jest złe, ale mimo wszystko Śliwkę wtedy musisz mieć na boisku, bo czego masz na przyjęciu czy na ataku, a tak to można byłoby sobie parami wychodzić w przyjmujących i innym atakującym, a więc to, co by się nie działo, sobie Nikola z tym poradzi, wychodzimy z kwalifikacji bez problemu, taka jest moja prawda siatki.
A, to uważnie, że zaryzykował. No dobra, to teraz trudniejszy trochę temat. Jak to by się podobały Mistrzostwa Europy z punktu widzenia takiego organizacyjno nie wiem jak to powiedzieć, logistycznego sprzed telewizora. Czy to jest formuła, która Ciebie zadowoliła? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Co byś zmienił? No bo wiemy dobrze, że teraz te turnieje będą grane jeszcze częściej, bo mają być częściej grane Mistrzostwa Świata. O te Mistrzostwa Świata mówi się, że my też się staramy 2025, że tam się pojawił Iran. Iran być może zadowoli się 2027, nie wiadomo jak Azja, raczej Filipiny starają się o Mundial Kobiet i tak dalej. No a i w to dwulecie pomiędzy wskakują Mistrzostwa Europy, które teraz będą grane 2026, a nie 2025 najbliższe, ale ma być utrzymany raczej ten system, który ostatnio funkcjonował, czyli dużo krajów, także tych z drugiego, trzeciego szeregu, które mają być zadowolone, tym bardziej, że idą wybory, więc trzeba zbierać punkty i rozdawać stanowiska i imprezy. Ale abstrahując od momentami skandalicznych zachowań działaczy, to jak ty odbierasz sam turniej, czysto sportowo?
Słuchaj, jeżeli będziemy grać mniej turniejów, ja nie mam problemu z tą liczbą drużyn, bo mimo wszystko wiedzieliśmy o tym, że pierwszy tydzień to jest, dla dużych drużyn to jest rozgrzewka. Duże drużyny w pierwszym tygodniu po prostu będą się przygotowywały do następnego etapu, do 1/8, czy na przykład jak mamy do 1/4. Więc nawet i wiadomo będzie, że przepaść jakości jest przeogromna, ale z drugiej strony, jak patrzyłem na tych Duńczyków, jak patrzyłem na tą Macedonię, jak patrzyłem na tą Rumunię, jak patrzyłem nawet na ten Izrael, który nie wszedł, to ja bym nie zobaczył ich, bo oni zagrają w złotej czy w srebrnej lidze, to my to oczywiście pokażemy i my to skomentujemy, tak jak na przykład Łotwę z Mieszkiem Gogolem, który wygrywa tą srebrną ligę, ale oni nie mają szansy zagrać z dużym zespołem. Oni przegrają do 15, ale czy my się mamy przejmować tym, że nasi zawodnicy wyjdą na godzinę 15 na boisko w pierwszym tygodniu? Czy kibic będzie się skupiony na drugim tygodniu? Bo w pierwszym tygodniu nic się nie wydarzyło. Nie, no wydarzyło się. Rumunia wygrywa z Francją w grupie.
Ale wiesz, to też jest minus, bo po pierwsze powoduje, że produkt telewizyjny dla kibica jest mało atrakcyjny. Już nie mówię dla nas, dla telewizji, ale dla kibica jest mało atrakcyjny, więc w pewnym sensie jest mistrzowska impreza, a oglądalności mogą być średnie i kibic troszeczkę jest średnio tym zainteresowany. No i jest problem dla zawodników, no bo jednak okej, my mamy tak szeroką kadrę, że może fizycznie to nie jest wyczerpujący tydzień, a wręcz przeciwnie, momentami jest rozleniwienie, ale no jednak oni muszą być cały czas na wyjeździe, muszą być cały czas w gazie, oni cały czas są na imprezie mistrzowskiej, więc na końcu jakby ten rytm imprezowy, rytm meczowy jest no wydłużony do granic niemożliwości.
Tak wygląda nasza dyscyplina i rozkład sił. No z tym sobie nie poradzisz i w inny sposób tego nie zrobisz, żeby próbować grać, wciągać inne kraje. Nasza dyscyplina polega na tym, że masz top 5-6 zespołów, które zazwyczaj spotkają się w ostatniej fazie turnieju i sensacją byłoby wtedy ta Turcja, która miała mecz do wygrania z... Przypomnij mi teraz, Turcja miała 2-0 ze Słowenią, tak? Dobrze mówię?
Francją.
Co na 3-2 było? Nie, to na 3-2 było...
No 2-3 przegrała z Francją 13-15.
Ale to był ten mecz, co oni prowadzili na 3-1 mecz powinni wygrać? To nie, ze Słowenią. Dobrze mówię, ze Słowenią. Na 3-1 mecz mieli do wygrania i przegrali 3-2. I to byłaby sensacja tego turnieju i to by coś było, coś nowego. Nie przeszło to. My mamy tych krajów...
A ze Słowenią, tak, ze Słowenią.
Sześć krajów, które się prędzej czy później tak w finale spotkają. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie oddać jako kibic nawet... czy zawodnicy, czy kadry, oddać ten tydzień na to, żeby zrobić sobie mały rozruch i dać szansę innym, żeby się spotkali, nawet jeżeli to jest do 15, a dopiero zacząć zacząć turniej, w sensie takim stricte turniej od fazy 1/8, czy grać w kółko z Francją, ze Stanami, a w Europie z Francją, z Włochami, Słowenią i grać i cały czas te półfinały tak samo, i zaczynać, to tak jak wiesz, to jest ta dyskusja.
Ale wiesz, na końcu ci, którzy mieli grać w półfinałach, zagrali w półfinałach. Tak, dlatego to mi jest nudne trochę.
Dlatego mi brakowało na tym turnieju właśnie takiej Turcji, która by wywaliła Słowenię, co by było dużą sensacją w turnieju. I brakowało mi jednego takiego spektakularnego zwycięstwa jakiegoś zespołu, który był niedoceniany, ale biorąc pod uwagę tą Macedonię pełną halę, ja nie wiem, oczywiście ja wiem, że polski kibic to jest tak już rozpieszczony, szczególnie polski kibic, rozpieszczony sukcesami i jakością, że chciałby, żeby w lidze było 6 zespołów i żeby one grały ze sobą raz na miesiąc, bo wtedy byłby głód siatkówki i żeby reprezentacje grały 6 kadr ze sobą. Ja to rozumiem, bo to jest ta jakość i jakoś nieprzewidywana, tylko to jakość, mówimy o jakości, ale ja też z przyjemnością oglądałem Polska-Dania mecz w grupie, czy Polska-Macedonia. Szczęśliwych Macedończyków, że mogli się zderzyć z Leonem. Czy myśmy się bardzo zmęczyli w tym meczu? Czy to był jakiś problem dla nas? Nie sądzę. Jeżeli będzie mniej turniejów, nie będzie tych kwalifikacji olimpijskich, bo ten turniej w ogóle jest od czapy, bo to sam Schwider mówił, że ten turniej jest od czapy wsadzony, nikt tego nie planował, tego turnieju, to byśmy mieli 2 turnieje kadrowe i cały czas dyskusje, czy my nie lepiej wprowadzić Mistrzostw Europy w styczniu i zrobić przerwę miesięczną w lidze i później miesiąc wolnego. Cały czas wracamy i wałkujemy jeden temat. Nie wiem, co jest dobrym rozwiązaniem, ale nie dam się wciągnąć w to, żeby w lidze było 6 zespołów, a żeby na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy grało 6 kart ze sobą i żeby kibic narzekał, że cały czas zawodnik jest przemęczony i on musi mieć czas na regenerację. No tak jest, tak wygląda nasza dyscyplina. No niestety musimy się z tym pogodzić. No.
Czyli jesteś za utrzymaniem tej formuły 4 krajów, 24 drużyn.
Też jest ten problem, no wiesz, no ja też w pewnym momencie mówię, kto z kim gra, w którym państwie, a patrzę na te, a jeszcze w ogóle kabaret, powiem ci jeszcze inny. Dostajesz statystyki oficjalne z CEF-u i piszą statystyki z Izraela, a ty oglądasz ten mecz, mówisz, kto to pisze za przyjęcia zespołu po 80%. Wiesz, takie pierdoły, że muszą nasi statystycy to przerobić, dopiero później oglądasz ten zeskautowany mecz, bo to jest kabaret w ogóle, co tam się działo. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że dużo jest tego. Ty nie wiesz, który w danym turnieju, w którym kraju, kto gra, bo tego jest dużo. No ale załóżmy, niech to będzie taka rozbiegówka, przedskoczki, bo przecież podniecasz się jak przedskoczkowie na wielkie krokwi skaczą, no nie podniecasz się tym bardzo, ale oni muszą skoczyć, żeby było dobry rozbieg.
Zdradzę ci pewien sekret, ja się w ogóle nie podniecam skokami, może to jest obrazoburcze w tym kraju, ale mnie skoki narciarskie nie podniecają w ogóle.
No dlatego te grupy wyglądają jak wyglądają, jeżeli tych turniejów będzie mniej, a dla takich krajów... To też trzeba myśleć długofalowo, bo oczywiście po jednym turnieju nagle nie znajdą się miliardy dolarów w Szwecji, czy w Danii, czy w Macedonii, żeby ta liga funkcjonowała. Czyli Izrael, który musi pożyczać pieniądze na organizację turnieju, to już w ogóle kabaret jest, żeby organizować turniej, jeszcze pożyczać pieniądze od federacji, żeby to w ogóle funkcjonowało. Mam pewne problemy, ale też nie będę teraz walił bęben, że siatkówka powinna grać 6 zespołów i najlepiej, a w lidze 6 i najlepiej, jakby mecze były raz na 2 miesiące. No, zdaję sobie sprawę. Nasza dyscyplina na świecie to nie jest wiodąca dyscyplina. No niestety tak to wygląda. To nie jest piłka nożna. Jak ktoś porównuje, to w ogóle to jest szaleństwo, żeby porównać czy koszykówka, czy piłka ręczna nawet, jeżeli chodzi o globalny. Więc tak będzie to wyglądało cały turniej Mistrzostw Europy. Nie jestem fanem tego rozjeżdżenia po całym kraju, ale też sobie zdaję sprawę. Mamy pełną halę w Macedonii. Fajnie. Czy tam będzie jakaś możliwość, żeby to coś rozbujało się? Nie wiem. Ale Niemcy tracą siatkówkę, męską przynajmniej, bo żeńska tam jest, tam będzie, tam są, jest finansowanie. Czeska liga jest coraz ciekawsza. Beneluxu, no nie Beneluxu, ale Belgii powiedzmy i Holandii, a liga tak sobie to funkcjonuje. Francuzi na samorządach, więc my musimy tak funkcjonować i szukać jakiegoś rozwoju, nawet te Filipiny, no szukać Azji, Indie, no szukać jakiegoś rozwoju tej dyscypliny, no.
Ja bym bardzo chciał po tych Mistrzostwach Europy, nie oglądałem żadnego meczu, może jeden mecz oglądałem chyba z Francuzami, Rumunów. Bardzo bym chciał, żeby wiadomo, że tam liga nie będzie mocna, ale bardzo bym chciał, żeby to była taka drużyna, która wysyła swoich najlepszych graczy właśnie do innych lig i potem się zbiera troszeczkę na zasadzie w skali oczywiście innej, ale troszeczkę na zasadzie Serbii, która wcale nie ma swojej mocnej ligi, ale ma tak rozsianych siatkarzy po różnych mocniejszych ligach, głównie oczywiście polskiej i włoskiej, momentami też rosyjskiej i ma tak prężne szkolenie, że tam cały czas jest dopływ nowych to nazwisk, różny jest poziom tych nazwisk, ale jednak cały czas ta Serbia gdzieś tam balansuje między miejscami 1, powiedzmy 6 w Europie. Chciałbym, żeby taka Rumunia to była w skali troszkę mniejszej, ale właśnie taki kraj, no bo przecież tam tradycje niegdyś były wielkie, a to zniknęło na 30-40 ostatnich lat. Natomiast nie wiem, na ile to jest możliwe, no bo tak jak mówię, no widziałem dwóch, trzech fajnych chłopaków i jeden mecz. Natomiast w skali już większej bardzo cały czas sobie dużo obiecuję po tej reprezentacji Turcji, która ma naprawdę kilku bardzo fajnych gości i przecież jest tam tak bogata liga żeńska i tak prężni sponsorzy tej męskiej, że aż dziw, że to cały czas nie może przeskoczyć ten poziom wyżej i wskoczyć, przecież teraz ściągają też duże nazwiska do Turcji, wraca tam Anderson leci, jedzie tam NGP, no to przecież są te wielkie pieniądze, więc fajnie byłoby, żeby ta Turcja w oparciu o te wielkie gwiazdy, mniej lub bardziej przyblakłe i o tą kadrę, która była blisko na Mistrzostwach Świata i całkiem nieźle grała momentami, która teraz znowu gdzieś była blisko i momentami dobrze grała, żeby no jednak wskoczyła na ten taki poziom najlepszej ósemki w Europie. To byłby taki fajny kraj, który myślę, że ma potencjał siatkarski, co widzimy po kobietach.
U kobiet to jest petarda, tam nie ma budżetów. Tam jest, kto chcemy kupić, to kupimy. U facetów też to jest finansowanie dosyć duże. Rumunii z Bułgarami tam coraz lepsza liga, coraz więcej pieniędzy się szykuje, bo tam jest trochę państwowych pieniędzy poszło, więc te zespoły są nawet całkiem ciekawe i w Rumunii, i w Bułgarii. Coraz więcej nazwisk tam przychodzi. Takich może już nie topowych, ale no, wiesz, idzie ci Bincic, na przykład, czy Mareszal, który tam gdzieś nazwisko w Polsce jakieś ma, idą sobie grać tam Turcja, czy tam Rumunia, Bułgaria. Więc to może być ciekawa liga. Ja tylko przypomnę, że już niedługo prawdopodobnie Liga Japońska zmasakruje rynek światowy, bo tam niedługo będzie więcej zespołów i trzech obcokrajowców. To samo dziś wczoraj rozmawiałem z Witalem Lahali odnośnie amerykańskiej ligi zawodowej kobiet. Tam już są plany, tam już jest wszystko przygotowane po igrzyskach na ligę zawodową wzorem NBA. U facetów się tego nie da zrobić, bo u facetów jest dużo więcej innych dyscyplin, które zabierają pieniądze, czas i zainteresowanie. U kobiet siatkówka jest bardzo mocna. Zresztą widzieliśmy to na przykładzie tego uniwersyteckiego, tam 90 tysięcy ludzi nawet przychodzi. Ale w sumie żeńska siatkówka, sport w sumie, więc widzimy w żeńskiej, że piłka nożna jest bardzo mocno inwestowana, bo tam trzeba te parytety zachowywać i siatkówka to samo, jeżeli chodzi o finansowanie. A więc to ligi się będą ciekawe, zobaczymy, jak ta Azja będzie funkcjonowała. Ale jeżeli mówimy o Europie, no coś musimy dać siebie. My jesteśmy tym zespołem, czy krajem, ligą, która by chętnie zagrała tylko zamknięta z najlepszymi i rzadko, ale no niestety, czasami trzeba zagrać z Macedonią czy z Danią.
Dobrą czy złą wiadomość chciałbyś?
Dawaj, złą.
Atalanta Raków 1-0.
Mam włączone, oglądam. Znaczy nie oglądam, nie słyszę.
De Ketelare w 49 na 1-0. A dobra Marek, wiadomość jest taka.
Marek Magiera chyba tam rzuca się, bo zaraz schodzę oglądać do niego.
No właśnie, czekaj, odświeżę. Tomek Machnowski napisał: Kuba, czekamy na dole, jest już druga połowa.
Zaraz schodzę.
Napisał to 3 minuty temu, a dobra wiadomość jest w związku z tym, że nie trzymam cię dłużej, bo godzinę 12 pogadaliśmy. Słuchajcie, obiecuję niespodzianki. Jeżeli dzisiaj nie wrzucę, to jutro wrzucę pierwszą niespodziankę od naszego operatora Grzesia Zakolskiego. Mam nadzieję, że zadośćuczynimy tak spóźnione podsumowanie Mistrzostw Europy, za co przepraszamy serdecznie, ale tak to się poukładało. Dobrej nocy wszystkim, pa, pa.